Gość popołudniówki.
A w naszym studiu pan Wacław Mandryk, prezes Związku Sybiraków w Zielonej Górze. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry panu.
A pańska wizyta związana jest ze zbliżającymi się obchodami okrągłej już rocznicy pierwszych deportacji Polaków na nieludzką ziemię, czyli na Sybir i Daleki Wschód. Oczywiście mówimy o tych deportacjach z okresu II wojny światowej. To wszystko miało miejsce na początku lutego 1940 roku i z tej właśnie okazji także obchody w całej Polsce, w tym również oczywiście na ziemi lubuskiej, gdzie żyje wielu byłych Sybiraków, a także wielu potomków tych, którym udało się wrócić z nieludzkiej ziemi. To może zacznijmy od tego, jak będą wyglądały te zbliżające się uroczystości, panie prezesie.
10 lutego mija 80 lat od pierwszej masowej deportacji. W roku 1940 były a w sumie było 4 masowe deportacje. Czwarta miała miejsce w 1941 roku. 10 lutego deportowano ze wschodnich terenów polskich około 300 tysięcy Polaków. W pierwszej kolejności osadników wojskowych, tych, którzy brali udział w wojnie obronnej, służby mundurowe, administrację, pracowników administracji, inteligencję. W warunkach katorżniczych, ekstremalnych warunków klimatycznych, głodu, chłodu, brak jakiejkolwiek opieki lekarskiej powodował, że 1/3 spośród zesłańców, a więc 1 350 000, takie są szacunki, zesłano, 30% pozostało tam na zawsze. W tym 50% zesłanych i urodzonych dzieci. To jest 150 tysięcy dzieci tam zmarło. I tak jak ilość również zmarła ludzi w podeszłym wieku, ludzi starszych.
Ci, którym udało się przeżyć właśnie te wywózki i wrócić po wojnie do kraju, osiedliła się najczęściej na terenach tak zwanych odzyskanych, na ziemiach zachodnich, w tym także właśnie na terenach dzisiejszego województwa lubuskiego. Wielu z nich wciąż żyje i aktywnie działa w Związku Sybiraków. Jesteście wprawdzie podzieleni na dwa okręgi, zielonogórski i gorzowski, ale tak właściwie należycie do jednego związku. Jaka jest obecnie sytuacja Sybiraków? Ilu z nich jeszcze żyje w województwie lubuskim?
No, w województwie lubuskim żyje około 2200 osób, będącymi zesłańcami Sybiru, bo dziećmi tam urodzonymi praktycznie. Znaczną część Sybiraków to są dzieci. Dzisiejsi Sybiracy to w większości dzieci zesłane bądź tam urodzone. Dwa oddziały są, w Zielonej Górze i w Gorzowie. W Zielonej Górze około 1200 Sybiraków, w Gorzowie około 1000 Sybiraków. Stanowimy około 10% całej populacji Sybiraków w kraju, a więc około 22,5 tysiąca Sybiraków jeszcze w całym kraju żyje z tego. Największa grupa na Dolnym Śląsku, na ziemi lubuskiej, w województwie zachodniopomorskim, na ziemiach północnych i w województwie warmińsko-mazurskim.
I co często podkreślacie, to zresztą wybrzmiało także na ostatnim spotkaniu noworocznym, jakie odbyło się w zielonogórskiej palmiarni jakiś czas temu, waszym głównym zadaniem jest teraz kultywowanie pamięci, dbanie o to, aby o tych wydarzeniach sprzed 80 lat nie zapomniano.
No jest sytuacja trochę przykra, że niestety nauka historii młodzieży w zakresie zesłańców Sybiru, można powiedzieć, że nie istnieje. Dlatego przyjęliśmy jako główne zadanie to przekazanie pamięci o zesłańcach Sybiru, utrwalanie pamięci poprzez stworzenie tak zwanych trwałych znaków pamięci. To są obeliska, to są pomniki w Zielonej Górze. Mamy pomnik Matki Sybiraczki, nekropolię zielonogórską. No, przy tej okazji chciałem powiedzieć, że zakończył się pierwszy etap renowacji nekropolii, która już bardzo w złym stanie technicznym była zdegradowana. Mam nadzieję, że drugi etap w tym roku zostanie zakończony, by już w okresie obchodzenia uroczystości we wrześniu z okazji napaści Rosji Sowieckiej na Polskę, więc 17 września, odbyć tam ważną, patriotyczną uroczystość.
A oprócz takich właśnie widocznych znaków pamięci, coraz częściej także zabiegacie o to, aby na przykład patronami szkoły właśnie był Związek Sybiraków, bądź też Sybiracy, prawda?
No między innymi takim trwałym znakiem pamięci jest nadanie, chcemy nadać dla jednej ze szkół zielonogórskich, do Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego imienia zesłańców Sybiru. dzięki temu będziemy mogli dotrzeć do szerokiej grona, do dużej ilości młodzieży i dzieci. Odbywamy w tej chwili spotkania z tą młodzieżą szkolną, by przekazać ją wiedzę o społeczeństwie. No mamy nadzieję, że w końcu w programie nauki dla młodego pokolenia, nauki historii, sprawa zesłańców Sybiru, która ma już historię sięgającą XVI wieku.
No właśnie o tym też chciałem wspomnieć, że wy o swoich przeżyciach, o tym, co spotkało wasze rodziny, pańskich rodziców, także dziadków w tym roku 40, w okresie II wojny światowej, że to nie jest odosobniony, jednostkowy przypadek, że to jest niejako element takiej ciągłej historii, która się powtarza, która dotyka Polaków, szczególnie mieszkających właśnie na ówczesnych Kresach Wschodnich. Wielokrotnie podkreślacie, że przecież przed wami na Sybir zsyłano chociażby powstańców styczniowych, chociażby tych, którzy walczyli o niepodległą Polskę na przełomie XIX i XX wieku, a potem w latach 40. właśnie na Sybir, do tych samych niejako obozów, trafiali także ci, którzy podpadli władzy sowieckiej.
Tak, praktycznie deportacje rozpoczęły się od XVI wieku. Każdy przypadek nieposłuszeństwa czy innych działań zmierzających do wyzwolenia, szczególnie po okresach rozbiorowych, popowstaniowych, Rosja carska zsyłała tych Polaków, którzy się przeciwstawiali w sposób oczywisty. No, największa ilość zesłanych Polaków miała miejsce w okresie II wojny światowej, gdzie praktycznie zakładano biologiczną zakładę tych ludzi, którzy uznani zostali za wrogów Rosji sowieckiej.
No właśnie, ale wielu z nich, jak już mówiliśmy, wróciło do kraju. Wielu z nich przeżyło pobyt na tej nieludzkiej ziemi, ale dopiero niedawno zostali oni w pewien sposób uznani, zrehabilitowani, a także przyznano im uprawnienia kombatanckie. To też było dość bulwersujące dla wielu z was, wielu członków Związku Sybiraków, że musicie walczyć, zabiegać na najwyższych szczeblach państwowej władzy o to, aby na przykład wasze emerytury kombatanckie tutaj w regionie lubuskim zrównane zostały z emeryturami innych kombatantów albo innych członków Związku Sybiraków w Polsce.
No tak, niestety sytuacja się przedstawiała. Praktycznie my reaktywowaliśmy związek, bo związek jako taki powstał w 1928 roku, a legitymację numer jeden otrzymał Józef Piłsudski,
który też był Sybirakiem.
Związek powstał na jesieni 1988 roku. W Warszawie został zarejestrowany, natomiast w 1989 już w Zielonej Górze powstał Związek Sybiraków dzięki takim państwu jak Małżeństwo Bogusław i Maria Bajowie, profesor Korcz, ksiądz proboszcz Konrad Herman czy profesor Konrad Stawiarski. Także oni byli tymi założycielami. No i w Zielonej Górze zgłosiło się do Związku Sybiraków na ówczesnym okresie ponad 1000 osób. Przepraszam, dzisiaj jest ponad, ponad 1200, około 10 tysięcy. Około 10 tysięcy. Także widzimy, w jakim stopniu po prostu ilość ta się zmniejsza. No niestety biologia życia, my jako dzieci Sybiru już chodzimy jako 80-latkowie prawie.
Ale z czego wynikały te wasze problemy z uprawnieniami kombatanckimi? Nie mieliście dokumentów? Nie można było udowodnić waszych wojennych przeżyć?
No niestety w Zielonej Górze była taka sytuacja. W Gorzowie ponad 90% Sybiraków miało te uprawnienia, bo oczywiście uprawnienia nie są związane tylko z samym pobytem, ale z udowodnieniem stanu zdrowia będącego w związku przyczynowym z pobytem na Syberii. I praktycznie żadne dokumenty autorytetów lekarskich, które przedstawiane były na komisjach ZUS-owskich, nie były honorowane. Po prostu lekarze, orzecznicy uznawali, że stan zdrowia jest zły, ale nie ma żadnego związku przyczynowego z pobytem na Syberii. Kiedy pytaliśmy go, na jakiej podstawie tak sądzą, są przekonani, no ramionami wzruszali i takie zdanie było przyjmowane. Dopiero przed 2 laty sytuacja uległa znacznej poprawie, także mamy stan ilościowy, że tak powiem, uznanych świadczeń dla sybiraków, taki jak jest w całym kraju.
Aktualnie. Macie się więc z czego cieszyć, macie co świętować, no ale najważniejsze są zbliżające się uroczystości 80. rocznicy pierwszych deportacji na Sybir. Wrócę do tego swojego pierwszego pytania z początku naszej rozmowy. Jak one będą przebiegały w Zielonej Górze, jak będziecie świętowali?
No, w Zielonej Górze uroczystości będą miały charakter, można powiedzieć, skromny. 9 lutego odbędzie się uroczysta msza święta w kościele Najświętszego Zbawiciela, a po mszy uczestnicy przemaszerują pod pomnik Matki Sybiraczki. Tam złożą kwiaty i hołd przy naszym pomniku, który jest symbolem zielonogórskich sybiraków. Mhm. Centralne uroczystości odbędą się 10 lutego w Warszawie. No, liczymy, że władze centralne również uhonorują nasze uroczystości i przybędą, bo niestety odczuwamy taką sprawę, że nie jesteśmy organizacją czy członkami będącymi kombatantami, którzy okres II wojny światowej przeżyli w katorżniczych warunkach. Tak traktowani jak pozostali, może nie wszyscy, kombatanci. I to jest nam przykro dla sybiraków, że czujemy się takimi kombatantami drugiej kategorii. Mam nadzieję, że ta sytuacja w najbliższym czasie ulegnie zmianie.
Dlatego, żeby upamiętnić tych, którzy zostali na tej nieludzkiej ziemi i spotkać się z tymi, którzy są żywymi jeszcze świadkami historii i mogą opowiedzieć o historii swojej, a także swoich rodzin, zapraszamy Państwa wszystkich na te zielonogórskie obchody 80. rocznicy pierwszych deportacji. One 9 lutego w Zielonej Górze, 10 oczywiście uroczystości centralne, na które wybiera się także nasz dzisiejszy gość. O tym wszystkim przeczytacie Państwo także na stronie internetowej Radia Zachód oraz oczywiście w popołudniówce Radia Zachód. Wacław Mandryk, prezes Związku Sybiraków w Zielonej Górze, był gościem popołudniówki. Bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie do studia.
Dziękuję bardzo.